Kiedy właśnie przechodzimy do tego drugiego rozdziału Ewangelii Jana, to niektórzy wyróżniają właśnie te rozdziały od 2 do 12, nazywają je księgą znaków, dlatego że w tych 10 rozdziałach Ewangelii Jana Jezus dokonuje różnych cudów, objawiając właśnie swoją chwałę. I teraz, kiedy mówimy o tym fragmencie przemiany wody w wino, to jest to taki chyba jeden z bardziej znanych cudów czy historii z życia Jezusa, tak potocznie. Nie? Kiedy przypuszczam, że gdyby ludzi na ulicy zapytać o jakieś cuda Jezusa, to byliby w stanie dwa wymienić. Jeden to by było pewnie chodzenie po wodzie, który tam gdzieś się przewija w różnych kontekstach, a drugi to by było zamiana wody w wino. Tak? Te dwa cuda najczęściej, myślę, ludzie kojarzą z Jezusem. Często też te cuda akurat są używane w taki humorystyczny sposób w różnych kontekstach, tak? W filmach czy książkach, w jakiś sposób się ludzie do tego odnoszą, do tych motywów. No i jest to taka ciekawa historia, która nie występuje w innych Ewangeliach, ale mówiliśmy już o tym, że Jan trochę inaczej pisze, z innej perspektywy, w innym czasie pisze, żeby pewne rzeczy podkreślić. I w oczywisty sposób można ją czytać przynajmniej na dwa sposoby. Tak? Można ją po prostu odczytać jako taką historię, no właśnie jak Jezus dokonał takiego ciekawego cudu, tak? Wziął na jakimś weselu, był, zamienił wodę w wino i cała historia jest trochę właśnie nietypowa, trochę zabawna może nawet z pewnej perspektywy, trochę niewygodna dla niektórych, no bo jak to Pan Jezus taki święty, a tu wino, prawda, jakieś nie zawsze się dobrze wierzącym kojarzy. Ale z drugiej strony można też patrzeć na tą historię i odnajdywać w niej taką głębię teologiczną, taki sens trochę symboliczny. I oczywiście nie powinno być tak, że możemy wziąć sobie jakiekolwiek tam historię z Biblii i zacząć wymyślać, aż cóż ona by symbolicznie mogła oznaczać, tak? Jeżeli nie mamy ku temu jakiejś przesłanki albo takiego właśnie spojrzenia, że być może w taki sposób trzeba ją czytać. Ale ta historia wydaje się być właśnie taka bardzo, z jednej strony, tak jak wspomniałem, bardzo życiowa, prosta, wesele, zabrakło wina, no kiepsko, ale mogło się wydarzyć, tak, i tak dalej. A z drugiej strony wszystkie te elementy tej historii, jeżeli znamy Biblię, znamy motywy biblijne, to aż krzyczą w pewnym sensie o to, że wskazują na coś więcej niż po prostu fajną historię o weselu, tak? Wino jest takim symbolem w Starym Testamencie radości, obfitości, Bożego działania, tak? Wiemy też z innych Ewangelii, że Jezus porównywał swoją służbę do nowego wina, które wlewa do nowych bukłaków, tak? Że był to w Ewangeliach taki symbol właśnie czegoś innego, czegoś nowego, co Bóg czyni. Stągwie oczyszczenia, te stągwie zawierające wodę na oczyszczenie, które też wskazują na pewne starotestamentowe rytuały. Zwracanie się takie dziwne trochę Jezusa do matki swojej Marii, kobieto. Pan młody, który jest też symbolem właśnie Bożego działania. I w ogóle samo wesele jako obraz już od Starego Testamentu właśnie tego połączenia czy małżeństwa samego Boga z Jego narodem, którym Bóg jest oblubieńcem, a Jego naród jest tą narzeczoną, czy Bóg jest narzeczonym współcześnie, byśmy powiedzieli, a Jego naród jest narzeczoną. Więc wiele tych takich szczegółów tej historii może nam wskazywać na to, że możemy je, a wręcz powinniśmy na nie spojrzeć jako na coś więcej niż zwykłą opowieść o weselu. I tak spróbujemy na tą właśnie spojrzeć, dlatego że odczytywany ten fragment w taki symboliczny trochę sposób wyraźnie wskazuje na taką głęboką teologiczną refleksję autora Jana nad tym, na czym ta służba Jezusa dzieło Jezusa polegało. Więc cała historia zaczyna się od takich słów, że trzeciego dnia było wesele. Trzeciego dnia wydarzyło się wesele. I już tutaj oczywiście możemy dopatrywać się tego trzeciego dnia jako czegoś szczególnego. Tak wiemy, takie oczywiste wskazanie by było, no trzeciego dnia Jezus zmartwychwstał, ale trzeciego dnia cofa się nawet jakby dalej w Biblii i ma swoje znaczenie. Trzeciego dnia Abraham złożył Izaaka w ofierze, kiedy wyruszył z tego swojego miejsca, gdzie mieszkał. Jest napisane, że na trzeci dzień zobaczył to miejsce i na trzeci dzień wziął się za składanie ofiary syna swojego. Na trzeci dzień, to jest Księga Rodzaju, 22 rozdział, na trzeci dzień Bóg objawił się na Synaju w Księdze Wyjścia. W 19 rozdział, 11 werset. Więc ten trzeci dzień ma swoją symbolikę, tak? Jakiegoś takiego ważnego wydarzenia. Ale ciekawe jest, że można też policzyć dni od... Ciekawe, kiedy czyta się ten od pierwszego rozdziału i czytamy, że pojawia się Jan Chrzciciel i potem czytamy następnego dnia, czy nazajutrz. I kiedy policzyć te wszystkie dni razem, to wychodzi również, czy można doliczyć się, że to wesele było siódmego dnia. To wesele jakby w tej chronologii Ewangelii Jana wydaje się, nie jest to jasno powiedziane, ono wydaje się być na siódmy dzień od momentu, kiedy zaczyna się ta cała historia, od kiedy spotykamy Jana Chrzciciela, który widzi Jezusa i zaczyna o nim mówić. I ten siódmy dzień w oczywisty sposób znowu może być nawiązaniem, takim symbolicznym nawiązaniem do nowego stworzenia, tak? Do, w ogóle do stworzenia, do tych pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju i tego, jak Bóg porządkuje ten świat, który stworzył. I tutaj siódmy dzień byłby w takim właśnie siódmy dzień sabatu, dzień odpoczynku, dzień radości, dzień, w którym właśnie to wszystko Bóg zasiadł, żeby panować, tak? I tu mamy siódmy dzień, w którym odbywa się wesele, czyli znowu, tak jak mówiłem, symbol tego dopełnienia się tego Bożego planu zamierzonego przez Boga. I jeżeli tak na to spojrzeć, to rozdziały od 2 do 4 układają się w taką sekwencję nowych rzeczy. Ten rozdział 2, który czytamy, mówi nam o nowym stworzeniu właśnie w tej historii o weselu w Kanie Galilejskiej. Można powiedzieć i o nowej świątyni. Kiedy zaczniemy, będziemy czytać za tydzień bodajże fragment o tym, jak Jezus oczyszcza świątynię. Znowu, Jan umieszcza ten fragment w zupełnie innym miejscu niż reszta ewangelistów, bo ma coś na myśli. Więc mamy nowe stworzenie, mamy nową świątynię. W trzecim rozdziale co mamy nowego? Lubimy o tym mówić. Jest nowe narodzenie. Tak, Nikodem przychodzi do Jezusa i Jezus mówi mu, że musisz się na nowo narodzić. Tu nie chodzi o twoje pochodzenie, twoją rasę, kim jesteś, kim się urodziłeś, musisz się na nowo narodzić. A w czwartym rozdziale, w rozmowie z Samarytanką, mamy nowy sposób oddawania Bogu czci. Tak? Jeżeli tą rozmowę pamiętacie, Samarytanka mówi, o nasi ojcowie tu na tej górze od zawsze Bogu oddawali chwałę. Jezus mówi, ale teraz będzie inaczej. Teraz prawdziwi czciciele będą jakby na nowo oddawać Bogu cześć w prawdzie, w duchu i w prawdzie. Więc jeżeli przyjąć taki sposób patrzenia na ten tekst, że mówi tutaj też o siódmym dniu, nowym stworzeniu, to tak jak mówię, te historie nowości układają się w pewną sekwencję bardzo ciekawą. Być może Jan tak to właśnie zamierzył. Ten stan tego wesela do momentu, kiedy Jezus interweniuje, jest tak opisany, czy wydaje się, że jest mowa o tym, że jest to stan, w którym nie ma wina. Jest to wesele, które toczy się, ale na którym zabrakło wina. I w oczywisty sposób, no cóż to za wesele bez wina? Tak może to brzmi prowokacyjnie w kontekście naszych ewangelicznych kościołów, ale jakby w kulturze generalnie większości narodów na świecie, pewnie nawet wszystkich. No, nie ma wesela bez wina, nie ma wesela bez jakiegoś rodzaju wina. Więc jest to wesele, które nie jest takie, jakie powinno być. Co ciekawe też, nawet kiedy patrzymy na te stągwie do rytualnego obmycia, to są stągwie bez wody. To są stągwie, które mają wskazywać być może na to stare przymierze i ten stary sposób oczyszczenia, tak, który Bóg stworzył, ale okazuje się, że one stoją tam na tym weselu i nie służą temu celowi, do którego są przeznaczone. W nich nie ma wody. To nie da się obmyć w czymś, co nie zawiera w sobie wody, więc widzimy stan jakby całej tej historii w taki niedorobiony, niedokończony, niewłaściwy, nie taki, jak powinien być. Tak to wesele wygląda do momentu, kiedy angażuje się, można powiedzieć, Jezus w to, co tam się dzieje. Więc być może to kwestia wina, tak jak mówiłem, w Nowym Testamencie często wino związane z Nowym Przymierzem, obmycie, rytualne obmycia, woda kojarzone ze Starym Przymierzem. Więc te puste i bezużyteczne stągwie oczyszczenia mogą wskazywać właśnie na to Stare Przymierze, które nie funkcjonuje jak powinno, a nieoczekiwane doskonałe wino to jest łaska Nowego Przymierza, łaska tego, co uczynił Bóg, tak? Coś nieoczekiwanego, coś doskonałego, coś, czego właśnie nikt się nie spodziewał, nawet ten starosta tego wesela, ten ktoś odpowiedzialny za to, jak wesele ma wyglądać, nie oczekiwał tego, co się wydarzy, tak? Był zaskoczony, nie wiedział, skąd to się wzięło. Więc to wino jest jednocześnie właśnie takim wyraźnym wskazaniem na łaskę. To Matka Jezusa wie, do kogo się zwrócić, tak? Czytamy tu o Marii i tym, że ona zwraca się do Jezusa i mówi do Niego, że nie mają wina. I też w naszym, że tak powiem, kontekście my często, ponieważ polemizujemy z Kościołem Rzymskim na temat roli Marii, w ogóle kim ona jest i w kontekście tego całego kultu maryjnego, który tam się odbywa i tak dalej, i naszej polemiki z tym, my często mamy tendencję, żeby w ogóle gdzieś tam zamieść tą Marię pod dywan, w takim sensie, że lepiej o niej nie mówić, bo jeszcze ktoś pomyśli, że mówimy za dobrze albo coś takiego. Ale wyraźnie w tym opowiadaniu, czy w ogóle w Ewangelii Jana, Maria jest i Maria ma pewne, być może znowu, symboliczne znaczenie, tak? Symboliczne w takim sensie, że funkcjonuje nie tylko jako tak po prostu uczestnik tego wesela, w takim sensie zwykłej historii i Matka Jezusa, ale być może funkcjonuje tu jako, znowu w takim symbolicznym odczytaniu, jako ktoś, kto symbolizuje Boży naród, symbolizuje tych, którzy są posłuszni Bogu Jezusowi, tak? Jak wiemy z Ewangelii, no Maria była tą, która wyraziła swoje absolutne posłuszeństwo nawet w obliczu tego, gdzie nie, no jakby nie niosło to ze sobą dla niej żadnych pozytywnych rzeczy, tak? Była oskarżona o nierząd, o to, że to dziecko gdzieś tam jest jakiś, można powiedzieć, zrujnowała całą swoją reputację. I Maria jest takim odniesieniem do Ewy, która właśnie, Ewa, która była nieposłuszna, ta pierwsza Ewa, Paweł mówi o pierwszym Adamie i drugim Adamie, ale nigdy to nie jest tak nazwane, ale można w Biblii zobaczyć właśnie Ewę jako pierwszą Ewę i Marię jako drugą Ewę, w takim sensie tą, która była posłuszna, tak? Która poddała się temu, co Bóg od niej oczekiwał. Więc wśród różnych komentatorów nie ma takiej jedności. Tak właśnie bardziej katolicy komentatorzy podkreślają jej rolę, protestanci umniejszają jej rolę, żeby właśnie nie było przypadkiem jakby co. Ale myślę, że jest to powodem, jest ta kontrowersja, ale nie powinna ona gdzieś tam nas zatrzymywać przed spojrzeniem na to, jak Biblia o tym wszystkim mówi. Więc myślę, że można tu przyjąć Marię jako symbol Bożego ludu, tak? Jako symbol właśnie Kościoła, początku Kościoła, który w zasadzie, tak jak mówiliśmy tu od początku, że Kościół to są ci, którzy są posłuszni Bogu. Albo starają się być posłuszni, żebyśmy też sobie nie przypisali za dużo, tak? Kościół to są ci, którzy starają się naśladować, iść za Jezusem, starają się być Mu posłuszni, bo różnie nam to, szczerze mówiąc, wychodzi, więc nie będziemy tu oszukiwać, ale różnica jest między tym właśnie, w czym się staramy, czego pragniemy, a tymi, którzy po prostu nie zwracają uwagi i nie są zainteresowani. To jest może różnica między wierzącymi a niewierzącymi. Wierzący są zainteresowani sobą, niewierzący starają się być zainteresowani Bogiem i Chrystusem. Więc tak możemy spojrzeć właśnie na tą postać Marii. Jest być może uosobieniem Kościoła czy ludu Bożego właśnie jako taka. Nie ma w zasadzie znaczenia, że tu akurat jest Maria, tak? Bo ciekawe jest, że czy jakby to nie jest, znowu, żeby tak trochę nie podkreślać tego, że to akurat Maria, Matka Jezusa, to możemy zwrócić uwagę, że w opisie spotkania po zmartwychwstaniu taką podobną funkcję pierwszej Ewy spełnia Maria Magdalena. Więc tu nie chodzi o to, która to była Maria, tak? Maria Magdalena w opisie po zmartwychwstaniu w ogrodzie spotyka ogrodnika, tak? I też jest to, dojdziemy do tego kiedyś, ale jest to nawiązanie do tej sceny, czy tego motywu Starego Testamentu Ewy w Edenie, która tam kryje się przed Bogiem, tak? Adam z Ewą, jak wiecie, po tym, co zrobili, ukrywają się przed Bogiem, a tu mamy scenę, kiedy Maria szuka Chrystusa w tym ogrodzie. Uważa, że to on gdzieś zniknął, tak? I spotyka ogrodnika i pyta, gdzie on jest, gdzie go mogę znaleźć, tak? Więc jest jakby odwrócenie pewnych ról. Więc to tylko mówię, że nie należy tutaj jakby się zwracać z tej uwagi, że to jest akurat Maria, Matka Jezusa, bo Maria Magdalena funkcjonuje w podobny sposób w innym fragmencie. No i mamy później te takie rozmowę, krótką bardzo rozmowę Marii z Jezusem, które w tym tłumaczeniu, które ja mam, ekumenicznym, Maria mówi, wina nie mają. Jezus odpowiada, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Problem z tymi słowami jest taki, że tak naprawdę są bardzo trudne do zinterpretowania. Tak do końca nie jesteśmy pewni, co one mogą oznaczać. I jest to w pewnym sensie problem, ale i nie. Dlatego, że te słowa, z którymi Jezus zwraca się do Marii, czyli dosłownie mówi, co mi i tobie, kobieto. I to jest pewien idiom hebrajski, który występuje często w Starym Testamencie i często oznacza, co mamy ze sobą wspólnego, co mi i tobie, w takim sensie, co jest między nami wspólnego. I jest takim idiomem, który rozdziela, czy podkreśla to, że nic nie mamy wspólnego ze sobą. Ale nie zawsze. Kilkakrotnie pojawia się w trochę innym znaczeniu. W Księdze Rodzaju, na przykład w 23 rozdziale, kiedy Abraham kupuje pole na grób, na cmentarz dla swojej żony, ta sama fraza wydaje się oznaczać, że no, nie ma między nami nic, co by nas mogło poróżnić. Co mi i tobie? To pole, tam Abraham mówi, no ja ci zapłacę tyle, a ten mówi, ale co mi i tobie? Co będziemy się o pole kłócić? Jakby co między nami? Dlaczego miałby być między nami jakiś konflikt? I podobnie funkcjonuje ta fraza w Ewangelii Mateusza, kiedy przychodzi żona do Piłata i mówi, nie miej z nim nic wspólnego, z Jezusem, tak? Mówi, że I też wydaje się tam mieć to na zasadzie nie angażuj się w to, żeby to, nie miej konfliktu z nim. Więc czasami, w większości przypadków ta fraza jest taka właśnie negatywna w pewnym sensie, coś jest między nami wspólnego, ale czasami wydaje się oznaczać, nic między nami nie ma wspólnego. I to jest niestety taki lingwistyczny problem. No i te słowa kobieto, które też różnych komentatorów u nas to znowu, ponieważ myślę, kobieto po polsku brzmi tak dosyć ostro, nie? Jak mówię do mojej żony kobieto, to znaczy, że coś się wydarzyło, co mi się nie podoba, ale można jeszcze gorzej powiedzieć, babo na przykład, no to, ale w Grece to nie ma takiego sensu, tak? Te słowa Jezusa kobieto, jednak wszyscy mówią, że są takim neutralnym zwróceniem się Jezusa do swojej matki. Dziwnym, bo nie mówi do niej matko, czy jakoś inaczej mówi kobieto, ale nie jest to wulgarne, czy negatywne, po prostu dziwne. I niektórzy nie wiedzą, jakby, czy różnią się w tym, jak to interpretować. Wydaje mi się, że to może być kolejne, ja osobiście myślę, kolejne wskazanie na to, że Maria tutaj ma inną funkcję, zaczynam, czy jest tym symbolem właśnie kobiety, Ewy, Kościoła, bardziej niż matką w tym momencie. Dlatego Jezus to takimi słowami się zwraca i podkreśla to. Natomiast jeżeli patrzymy na to zdanie, co mi i tobie, tak, co Jezus mógł chcieć powiedzieć, to w zasadzie nie ma znaczenia, czy przyjmiemy je w tym pozytywnym sensie, czy w tym negatywnym. Dlatego, że w obu przypadkach jest to zdanie, które może wyrażać coś dla nas dobrego, tak? I jeżeli wziąć je w negatywnym sensie, jeżeli Jezus mówi, nie ma między nami nic wspólnego, kobieto, ale jednak później robi to, co robi, czyli zamienia to wodę w wino, robi to, co jakby ona od niego chciała, to podkreśla, to wtedy podkreśla to Bożą łaskawość. Tak? Boga, który rzeczywiście mógłby człowiekowi powiedzieć, słuchaj, co mi do ciebie? Tak? Zgrzeszyłeś kiedyś tam w ogrodzie, żyjesz na swoją rękę, co ja mam z tobą wspólnego? Co mnie obchodzi? Co mnie obchodzą twoje problemy, człowieku? Dlaczegoż miałbym robić coś dla ciebie, w takim sensie coś dla ciebie zrobić? I w kontraście z tym, że Jezus jednak robi, podkreślałoby to Bożą łaskawość, tak? Że rzeczywiście Bóg, który nie musi, nie ma żadnego obowiązku, nie ma żadnego, nie wiem, zobowiązania względem człowieka, czy nawet kościoła swojego, tak, który z ludzi się składa. Bóg nie ma zobowiązania, nie musi, nie ma między nami a nim żadnych takich powiązań, w których on musiałby coś robić. Ale jednak robi, tak, jednak zamienia tą wodę w wino, jednak daje zamiast daje tą łaskawe przymierze, podkreślałoby to właśnie ten element Bożej łaskawości. I z kolei, jeżeli w pozytywnym sensie niektórzy tłumaczą wtedy, jakaż mogłaby być niezgoda między tobą a mną, podkreślałoby to w pozytywnym sensie właśnie miłość i oddanie Boga, tak? Jezus, który zwraca się do Marii w takim sensie, czy cóż miałoby nas poróżnić, oznaczałoby Boga, który znowu w swojej łaskawości i miłości, pomimo tego, że są takie rzeczy, które nas różnią z Nim, zwraca się i mówi, ale Ty jesteś mój. Cóż miałoby stanąć nam na drodze między nami, tak? Czy co mogłoby mi przeszkodzić, żeby wylać na Ciebie tą łaskawość i miłość, którą mam. Więc w zasadzie, czy weźmiemy te stwierdzenie w takim kontekście, że Jezus się odcina w pewnym sensie, ale później robi to, co ma robić, czy weźmiemy to w kontekście, że Jezus podkreśla, że jednak zrobi to, co od Niego jest oczekiwane, w obu przypadkach podkreśla to Bożą łaskawość i Boże miłosierdzie i Boże działanie w tym wszystkim. I oczywiście Jezus dalej mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina. I znowu tutaj można to zdanie przetłumaczyć pozytywnie, negatywnie. Jedni tłumaczą, jeszcze nie nadeszła moja godzina, w sensie znowu odseparowania się od tego, co się dzieje. Inni, mniejszość tłumaczy, czyż moja godzina nie nadeszła? W takim sensie, że oto właśnie jest ta godzina, kiedy trzeba działać. Znowu, nie wiemy do końca, ale nie zmienia to sensu tego Bożego działania. Wiemy, że w Ewangelii, w ogóle w Ewangelii Jana jest ciekawe, być może to pierwsze znaczenie jest podkreślane, bo do 12 rozdziału Jezus cały czas mówi o godzinie, która jeszcze nie nadeszła. Tak? I wiemy, że ta godzina, która ma nadejść, to jest godzina jego posłuszeństwa Bogu, godzina jego oddania swojego życia na krzyżu dla ludzi. Dopiero w 12 rozdziale pojawiają się Grecy, poganie, i od 12 rozdziału, zwłaszcza 27 werset, to zaczyna się takie sformułowanie: oto nadeszła już ta godzina. I 13 rozdział, pierwszy werset, 17 rozdział, pierwszy werset, oba mówią o tym, że zmienia się to właśnie z tego, że jeszcze nie nadeszła godzina, to od 13 rozdziału ta godzina już nadeszła i oto jest. I zaczyna się wypełniać. Po tym, jak Jezus rozmawia z Nikodemem jako Żydem, później z Samarytanką, a później właśnie pojawiają się Grecy. I to też mogłoby być tym schematem, tak, że najpierw głoście w Judei, później w Samarii i aż po krańce ziemi. Kiedy te wszystkie rzeczy schodzą się razem, to oto wtedy właśnie godzina nadeszła. Więc tak czy inaczej, te prawdy, które w tym są wyrażone, obie, czy negatywne spojrzenie na słowa Jezusa, czy pozytywne, wszystkie te prawdy są jakby równorzędnie dobre, tak? I być może jakaś dwuznaczność tej wypowiedzi jest zamierzona. Tak? To jest taki, że tak powiem, autorzy, zwłaszcza ci dobrzy, umieją posługiwać się czasami dwuznacznością w celu osiągnięcia jakiegoś efektu i być może Jan też tutaj miał taki zamiar. O tym oczywiście nie wiemy. Kiedyś jak spytamy Jana, to może nam to wszystko wyjaśni po zmartwychwstaniu, o co w tym wszystkim chodziło. Dzisiaj możemy spekulować. Maria zwraca się do Jezusa, czy do sług i mówi: zróbcie, co wam powie. I jak widać tutaj, ona przyjęła wypowiedź Jezusa jako przyzwolenie, a nie jako napomnienie w swoim kierunku. Tak więc jakby kontekst nam wskazuje trochę, że jednak ona zrozumiała to, że nie, że on ją odrzuca w tym wszystkim, ale że wyraża swoje przyzwolenie na to, że coś jest gotów zrobić. I Maria znowu w taki może trochę symboliczny sposób oczywiście mówi: zróbcie, co wam powie. Bądźcie mu posłuszni. I znowu jest to ciekawe takie być może echo, nawiązanie do słów, które Faraon wypowiada w stosunku do Józefa. Kiedy Józef zostaje zarządcą całego Egiptu, Faraon mianuje go tym swoją tą prawą ręką, drugim po nim, i mówi do Egipcjan, do swoich sług, mówi właśnie takimi słowami się kieruje: róbcie, co on wam powie. Tak? Józef staje się zarządcą Egiptu, te słowa są takim preludium do uratowania najpierw całego Egiptu od śmierci głodowej. Jeżeli pamiętacie tę historię Starego Testamentu, Józef ustanawia taki system w Egipcie, że nie tylko ratuje Egipcjan, ale ratuje całą swoją rodzinę, swojego ojca, swoich braci, którzy przychodzą do Egiptu w trakcie głodu, żeby kupować najpierw to jedzenie, a później przesiedlają się do tego Egiptu, żeby uratować swoje życie, bo cały świat pogrążony, czy ówczesny świat pogrążony jest w głodzie, w klęsce głodu. I później oczywiście jest to też, są to słowa, które później prowadzą do tego, że ta cała rodzina Jakuba najpierw uratowana ze śmierci głodowej, później musi być uratowana od samych Egipcjan, którzy są zagrożeniem dla nich, ale te słowa skierowane do Józefa, róbcie, czy do sług, którzy mają robić to, co Józef mówi, są takim preludium do wielkiego zbawienia, byśmy powiedzieli, czy ratunku Izraela właśnie od głodu i później z Egiptu. Więc W takim sensie też byłoby to takie wskazanie na Jezusa, który jest, czy Józef był takim archetypem Jezusa w pewnym sensie, tak? Właśnie kimś, kto poświęcił swoje życie, kogo poświęcili jego właśnie bracia po to, żeby, no nawet nie wiedząc o tym, żeby uratował, tak? Dzięki temu, że oni go poświęcili, on uratował właśnie całą rodzinę, cały ten Boży naród ówczesny. I tak samo tutaj widzimy Jezusa, który w oczywisty sposób ma zrobić to samo. Czyli jego naród wyda go na śmierć, jakby w złym zamiarze, nie wiedząc, czy nie zdając sobie sprawy, że to doprowadzi do wielkiego ratunku, do wielkiego zbawienia. Więc taki sposób właśnie. No i oczywiście później dokonuje się sam ten cud, w którym to wino zamienia się, czy woda zamienia się w wino. Też w całym tym fragmencie, co może być też dla nas taką wskazówką, nigdzie nie ma mowy, kim był ten narzeczony. Nigdzie nie ma mowy, kim była ta narzeczona. Więc też cała otoczka tej historii wskazuje, że usunięty jest ten narzeczony, którego wesele to było, po to, żeby całe to światło skierowało się na Jezusa jako właśnie tego oblubieńca i oblubienicę Kościół, czyli tych, którzy są posłuszni, którzy robią to, co on im poleca. I jeżeli zastanawiać się, co ten fragment mówi nam dzisiaj, w jaki sposób on może nas zachęcić, to najpierw musielibyśmy zadać pytanie, co on mówił tym pierwszym chrześcijanom, którzy czytali Ewangelię Jana. Jan pisał go do konkretnych ludzi w konkretnym celu, w innej sytuacji trochę niż my dzisiaj jesteśmy. I oczywiście tym kontekstem takim głównym najprawdopodobniej odbioru Ewangelii byli chrześcijanie, którzy po pierwsze oczekiwali wypełnienia tych obietnic mesjańskich i czasami, tak jak czytamy w Ewangeliach, byli zdezorientowani co do tego, czy rzeczywiście Jezus był tym Mesjaszem, którego oni oczekiwali, czy rzeczywiście Jezus wypełnił te Boże obietnice. Z drugiej strony też problemem, myślę, pierwszego kościoła, pierwszych chrześcijan było upewnienie się, że to, co uczynił Jezus, w jakiś sposób zastępuje albo zmienia to stare przymierze. Tak? I wiemy całe, czy czytając Dzieje Apostolskie, że to napięcie między Izraelem, między Żydami, którzy cały czas trzymali się tego, że to jest Boże przymierze, to są Boże prawa. Tu przyszedł jakiś Jezus i coś pozmieniał, ale dlaczegoż to miałoby być prawdą? Tu jest prawda, my mamy przymierze, my trzymamy się starego przymierza. I na pewno było to dla chrześcijan, zwłaszcza tych pochodzenia żydowskiego, ważne pytanie. Czy rzeczywiście Jezus wypełnił to stare przymierze? Czy rzeczywiście ono teraz jest inne w takim sensie? Czy rzeczywiście ta woda zamieniła się w wino? Czy my mamy wino? Czy może ta woda jednak jest czymś ważnym? Myślę, że to były odpowiedzi Jana dla pierwszego kościoła, że tak, ta woda zamieniła się w wino. Te stare przymierze, które nie zadziałało tak, jak powinno, czy nie działało, zamieniło się w mesjańskie wesele, które oczekiwaliście, a Jezus jest tym Mesjaszem, oblubieńcem, który miał przyjść. Oczywiście dla nas to też może zachęcać, ale no, żyjemy w innym kontekście. My dzisiaj nie stawiamy takich pytań sobie, tak? My raczej bierzemy je za coś oczywistego. W oczywisty sposób uważamy, że Jezus wypełnił stare przymierze. Nie musimy sobie tym jakby głowy zawracać. My wiemy, przynajmniej albo wydaje nam się przynajmniej, albo myślimy, że wiemy, że rzeczywiście to nowe wino, my go doświadczamy i ono jest. Ale w jaki sposób ten fragment może zachęcić nas? I kiedy myślałem sobie o tym, to myślałem sobie, że dla nas My jesteśmy w innym kontekście. My oczekujemy tego ostatecznego wypełnienia się tego wszystkiego, tak? Bo to, że Jan wskazał, że to wesele się odbyło, no my dalej żyjemy w oczekiwaniu, tak? Jezus przyszedł, wzbudził kolejne oczekiwanie, że powróci i zostawił nas tutaj jakby na swoje miejsce. I my też żyjemy w pewnym oczekiwaniu, może czasami w takich pytaniach, ale o co w tym wszystkim chodzi? Czemu to tak długo trwa? Tak, to już były pytania pierwszego kościoła też, czemu to tak długo trwa, ale dzisiaj po 2000 lat my jeszcze bardziej możemy się zastanawiać, ale czemu to tak długo trwa? Czemu, no jeżeli to wesele się odbyło, jeżeli świat się zmienił, jeżeli Jezus przemienił ten świat, to czemu ten świat wygląda tak, jak wygląda? Czemu dalej musimy się modlić o chorych? Czemu musimy chować, grzebać ludzi, żegnać się z nimi, tak? Czemu ten świat nie jest, nie, gdzieś to wesele jeszcze do końca nie wybrzmiało, tak? I wiemy, że Jezus zapowiadał, że kiedy powróci, to wtedy zasiądzie za stołem i wtedy to wesele się do końca sfinalizuje, więc żyjemy w takim oczekiwaniu. I myślę, że dla nas, czy dla mnie osobiście, kiedy patrzyłem na ten fragment, zachętą był, czy jest ten dziesiąty werset, kiedy to ten starosta wesela zwraca się, czy wypowiada takie stwierdzenie, że każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie popiją gorsze. Ty natomiast dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Nasze oczekiwanie jest takie, wiecie, jak dzieci czasami, że jak jest obiad, to najchętniej by wszystkie dzieci by zaczynały od deseru. Nie? Dzieci, jak jest obiad i wiadomo, że będzie pierwsze danie, drugie danie i lody na deser, to wszystkie dzieci chciałyby odwrócić tą kolejność, żeby najpierw były lody, a później ewentualnie można zjeść zupę i drugie danie, tak, i gdzieś tam te. I takie jest nasze ludzkie oczekiwanie. Najpierw powinno być to, co dobre, tak, a później lepiej wolelibyśmy odłożyć te trudne rzeczy na później. Niech one przyjdą potem, a najpierw pocieszmy się najpierw tym, co jest dobre. Ale tak jak te słowa jakby wypowiadane, oczywiście tu w kontekście tego wina, one też myślę, że mogą być skierowane do nas, że u Pana Boga jest trochę inaczej. Tak? Że jednak ten deser ma być deserem. I wiecie, wszystko wydaje się, znaczy to, co wyczekane, i myślę, że nasze czasy też szczególnie pokazują, że to, co wyczekane, ono ma inną wartość niż to, co, jak to mówią, łatwo przyszło, łatwo poszło, tak? I w naszych czasach takich, kiedy my mamy wszystko na dzisiaj, nie ma już czegoś takiego, że się czeka, nie, na coś. Raczej jak czekamy, to do 2 dni aż paczka przyjdzie i to nam się wydaje jakoś tak strasznie długo, że to długo będziemy czekać, tak? Lepiej pójdę do sklepu i od razu dostanę. Jest w nas to dziecięce oczekiwanie, żeby mieć coś już dzisiaj i teraz, ale z reguły te rzeczy dużo mniej cieszą niż te, które jednak trzeba wyczekać. Jednak trzeba, wiecie, pożyć w takim właśnie pozytywnym oczekiwaniu, że coś się wydarzy. To cieszy bardziej z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia. Przynajmniej mi się tak wydaje. Nie wiem, czy tak myślicie, czy nie, ale u Boga jest coś takiego, że ten proces oczekiwania jest i wszystko przychodzi we właściwym czasie. Tak? Wiemy też, że u Boga wszystko wydarza się we właściwym czasie. Jezus przyszedł we właściwym czasie, ani za późno, ani za wcześnie. Wiemy też, że Jezus powróci we właściwym czasie, ani za późno, ani za wcześnie. I myślę, że jest to taka zachęta dla nas, że to dobre wino jeszcze na nas czeka. Owszem, my już teraz mamy jakieś wino tej Bożej miłości, Bożej łaski, ale dalej możemy wyczekiwać i oczekiwać tego ostatecznego wypełnienia się tego, co Bóg uczyni. I to oczekiwanie jest czymś dobrym dla nas, jest czymś, co może sprawić, że będziemy w stanie lepiej docenić też to, co możemy otrzymać. Także wydaje mi się, że to może być dla nas taką zachętą. I czytamy na koniec tego fragmentu, że był to pierwszy ze znaków, które Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Był to pierwszy ze znaków, którym ukazał swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Tak więc ta Księga Znaków, te rozdziały od 2 do 12 są właśnie Księgą Znaków, w których Jezus objawia swoją chwałę, objawia właśnie to. I chwała tutaj w Starym Testamencie, chwała to był atrybut samego Boga. Tak? To Bóg miał chwałę, więc Jezus ukazuje swoją chwałę, ukazuje to, kim jest, że On jest właśnie tym oblubieńcem, On jest tym, który przychodzi po swoją narzeczoną, po Kościół, którym są posłuszni ci, którzy są posłuszni Bogu, ci, którzy właśnie są gotowi na to posłuszeństwo.